Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasachowicz. Mamy dziś piątek, 11 kwietnia, za szybki studio. Uśmiechają się do Państwa realizujące audycję Grażyna Chmurska i Angera. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, sporządzany przez Piotrów, Błońskiego i Kamińskiego, kącik europejski Marka Brzezińskiego, kronikę filmową Anny Życzyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, moją Eurekę, felieton postscriptum Stefana Regera oraz audycję Mija tydzień, nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Święty ogień olimpijski przybył do Buenos Aires. Moskwa grozi wojskową ripostą w przypadku przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. Francuscy komandosi uwolnili z rąk piratów zakładników z żaglowca Le Ponant. I Bośnia, i Serbia robią wszystko, aby dostać się do Unii Europejskiej. Pod koniec kwietnia do Krakowa przybędzie brytyjski następca tronu, książę Karol. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który dzisiaj przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Kolejnym etapem odysei świętego ognia olimpijskiego jest stolica Argentyny, Buenos Aires. Przyleciał on tam z Kalifornii po niemałych kłopotach w Londynie, Paryżu i San Francisco. W samolocie pilnowało go 140 osób, a na trasie, w jaką wyruszy w Buenos Aires, strzec go będą ponad 3000 policjantów argentyńskich i nie wiadomo ilu milicjantów chińskich w cywilu. Sztafeta olimpijska ma przebiec ulicami miasta 14 kilometrów, a ma w niej wziąć udział przyjaciel Fidela Castro, Diego Maradona oraz tenisistka Gabriela Sabatini. Tymczasem laureatka pokojowej Nagrody Nobla za rok 2004, Wangari Maathai z Tanzanii, zapowiedziała, że nie będzie, tak jak przewidywano, nieść ognia olimpijskiego w stolicy kraju Dar es Salaam. Swój udział w uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odwołał też sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki-moon. Powołując się na naocznych świadków, agencja France Press informuje, że w Kalkucie, gdzie mieszkają tysiące Chińczyków, odbyła się manifestacja około 800 Tybetańczyków, którzy ostro protestowali przeciwko chińskim represjom w Tybecie. Depesze przypominają, że Kalkuta leży we wschodniej części Indii, w których mieszka także Dalai Lama. Obecnie przebywa on w Stanach Zjednoczonych, gdzie po raz kolejny zaapelował o niebojkotowanie samych igrzysk, gdyż jego zdaniem to święto sportu i pokoju. Domaga się jednak zaprzestania chińskich represji i podjęcia przez Pekin rozmów pokojowych na temat wyzwolenia Tybetu spod chińskiej okupacji. Szef rosyjskiego sztabu głównego, generał Jurij Balujewski, zagroził Zachodowi zdecydowaną wojskową ripostą, jeśli w skład NATO przyjęto by Ukrainę i Gruzję. Generał Balujewski ostrzega też, że Moskwa gotowa jest w takim przypadku podjąć jeszcze inne środki odwetowe. Depesze przypominają również, że Kreml planuje w celu ustawienia swych pocisków balistycznych, które miałyby skontrować ewentualne wybudowanie w Polsce i w Czechach amerykańskich instalacji antyrakietowych, a więc Kreml planuje także wykorzystać w tym celu Białoruś i obwód Stalingradzki.
30 członków załogi luksusowego trzymasztowego żaglowca Le Ponant, w tym 22 obywateli Francji, zostało wypuszczonych na wolność przez piratów, którzy napadli statek 4 kwietnia w Zatoce Adeńskiej, ciśnieniem między Afryką a Półwyspem Arabskim. Piraci napadli na żaglowiec, gdy płynął on bez pasażerów z Seszeli w kierunku Morza Śródziemnego. Pozostali członkowie załogi to Ukraińcy, Filipińczycy i jeden Kameruńczyk. Prezydent Nicolas Sarkozy wyraził zadowolenie i wdzięczność francuskiej marynarce wojennej, która czuwała, aby zwolnienie zakładników odbyło się bez żadnego incydentu. Szczegóły dotyczące okoliczności wypuszczenia na wolność członków załogi podane zostaną później. Poinformowano jedynie, że do Dżibuti, gdzie znajduje się duża baza armii francuskiej, przybyła jednostka specjalizująca się w operacjach na morzu. Zatoka Adeńska należy do wyjątkowo niebezpiecznych akwenów. W ubiegłym roku miało tu miejsce 40 napadów ze strony piratów, którzy domagają się okupu za wypuszczenie na wolność. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner zapowiedział, że członkowie załogi żaglowca zostaną jak najszybciej przewiezieni do Francji.
Jak się właśnie dowiadujemy, podczas akcji uwalniania porwanych Francuzi złapali także 6 piratów, których wiozą teraz do Francji. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Madrycie parlament hiszpański dokonał inwestytury na kolejne 4 lata premiera socjalistę Luisa Rodriguez'a Zapatero. Udało się to dopiero podczas drugiego głosowania, gdy potrzebna była jedynie zwykła większość głosów parlamentarzystów. We Włoszech trwa ostra walka przed niedzielnymi wyborami. Nie wiadomo, czy wygra Silvio Berlusconi z prawicy, czy Walter Veltroni z lewicy.
Nowe życie Putina. Takim tytułem opatruje moskiewska korespondentka AFP Olga Niedbajewa komentarz w sprawie kolejnego etapu kariery politycznej ustępującego prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten nowy rozdział mieć będzie miejsce w czasie rozpoczynającego się w poniedziałek w Moskwie dwudniowego zjazdu rządzącej partii Zjednoczona Rosja. Prezydencki mandat Putina upływa za niecały miesiąc. Nazajutrz po opuszczeniu Kremla 8 maja Władimir Putin otrzyma nominację na premiera Rosji. To bezprecedensowa historia w dziejach Rosji ery postsowieckiej. W zjeździe, którego przebieg będzie obserwować 800 akredytowanych dziennikarzy, udział weźmie także nowy prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. O czym będzie się na zjeździe mówiło, nie wiadomo, bo tematy, jakie mają być poruszane, trzymane są w głębokiej tajemnicy, co stanowi doskonałą pożywkę dla różnego rodzaju domysłów dotyczących roli, jaką przypisuje sobie Putin i podziału władzy między prezydenta i premiera. Informacyjną kakafonią podsyca aktualny przewodniczący Zjednoczonej Rosji Borys Gryzłow, który najpierw oświadcza, że przywódcy ugrupowania zaproszą Putina i Miedwiediewa do wstąpienia w szeregi partii, a następnego dnia stwierdza, że Miedwiediew nie może zostać członkiem Zjednoczonej Rosji, bo jako naczelny dowódca rosyjskich sił zbrojnych byłoby to niezgodne z prawem. Według gospodarczego dziennika Wiadomości Putin zajmie strategiczną pozycję w gronie przywódców partii. Zdaniem dziennika Zjednoczona Rosja przygotowuje się do zmiany statutu partii, tak aby jej szefem mogła zostać osoba nie będąca jej członkiem. Putin miałby zająć specjalnie dla niego stworzone stanowisko przywódcy narodowego. Według komentatorów struktura organizacyjna Zjednoczonej Rosji przypominałaby strukturę KPZR, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w której sekretarz generalny partii był de facto numerem jeden w państwie. Putin ponoć waha się. Nie chodzi jednak o to, że ma skrupuły co do rozmiaru władzy. Chodzi raczej o to, że Zjednoczona Rosja jest zdominowana przez biurokratów, którzy chcą władzy dla siebie i na których nie można polegać. Jednym słowem, nie tylko pod względem struktury rządząca Rosją partia przypomina KPZR. Jedyna różnica to zapis w konstytucji, że Rosja jest republiką z prezydentem na czele.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg dziennika. Pod dużym naciskiem społeczności międzynarodowej i po długotrwałych negocjacjach Bośnia przyjęła przepisy pozwalające na przyjęcie jej do Unii Europejskiej. Zapowiadane reformy dotyczą w głównej części bośniackiej policji. W Lublanie, stolicy Słowenii, sprawującej obecnie prezydencję Unii Europejskiej, z niecierpliwością wręcz czeka się na ostateczny podpis pod dokumentem pozwalającym na włączenie Bośni i Hercegowiny do partnerstwa z UE. Europejski komisarz do spraw rozszerzania Unii, Olli Rehn, poinformował, że może to nastąpić już 28 kwietnia podczas spotkania w Luksemburgu szefów dyplomacji 27. Prezydent Serbii Boris Tadić oświadczył, że gotów jest do natychmiastowego podpisania układu o partnerstwie z UE, jeśli tylko Unia będzie tego sobie życzyła. Obserwatorzy cytowani przez rozgłośnię radiową B92 przypuszczają, że może do tego dojść jeszcze podczas tego samego spotkania w Luksemburgu. Sztab NATO w Bośni poinformował, że żołnierze paktu dokonali rewizji mieszkania jednego z krewnych wysoko postawionego funkcjonariusza serbskiej policji w Bośni, Stojana Żupljanina, poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Zbrodni Ludobójstwa w byłej Jugosławii. Poza Żupljaninem Haski Trybunał poszukuje Radka Mladicza, Radovana Karadzicza i Gorana Hadzicza.
Zakończył się trwający od niemal 3 tygodni strajk pracowników fabryki samochodów marki Dacia należącej do grupy Renault. Informację, którą podała dyrekcja zakładów, potwierdziły związki zawodowe. Ostatecznie negocjacje zakończyły się kompromisem. Strajkujący pracownicy fabryki w Pitești domagali się podwyżki w wysokości 150 euro. Ostatecznie uzgodniono, że pensje wzrosną o niecałe 100 euro, a dodatkowo robotnicy otrzymają pod koniec roku jeszcze premię w wysokości niemal 250 euro. Dacia to główny producent samochodów w Rumunii. Zakłady w 1999 roku kupiło Renault. W ubiegłym roku Dacia zanotowała rekordową sprzedaż. W Rumunii i poza granicami tego kraju sprzedano niemal 250 000 pojazdów wyprodukowanych w zakładach w Pitești. To o ponad 17% więcej niż rok wcześniej w 2006.
Iran włączył dzisiaj do obiegu centrali nuklearnej w Natanz, podejrzewanej o produkowanie broni atomowej, kolejnych 500 wirówek do wzbogacania rud uranowych. Przebywając z wizytą w Japonii, premier Francji François Fillon omówił z premierem kraju kwitnącej wiśni Yasuo Fakudą tematy najbliższego spotkania G8, siedmiu najbogatszych krajów świata i Rosji. Prezesowanie tego ciała obejmie Japonia w lipcu tego roku. Ambasada brytyjska w Warszawie poinformowała, że do Krakowa przybędzie 29 kwietnia brytyjski następca tronu, książę Karol. Ma on dokonać uroczystej inauguracji ośrodka żydowskiego brytyjskiej fundacji o nazwie World Jewish Relief. Był to dziennik Radia France Internationale. Tu Paryż, a oto przegląd prasy francuskiej sporządzany przez Piotrów Błońskiego i Kamińskiego.
Udało się. W ciągu zaledwie kilku tygodni Igrzyska Olimpijskie ujawniły przed całym światem, jakie są Chiny ludowe. Nawet autyści z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zorientowali się, że prawa człowieka nie cieszą się w Chinach olimpijską formą, pisze w Libération François Sergent. Dalej Lama ma rację, czytamy dalej. Trzeba jechać na igrzyska do Pekinu. Bojkot? Nie, ale czujność? Owszem. A także stała obecność, aby zdawać sprawę z chińskiej rzeczywistości i potępiać ją. Chiny złapały się we własne sidła. Chciały uczynić z tych igrzysk witrynę odzyskanej potęgi i wpływu. No i świat cały zobaczył to, co zobaczył. Tajną chińską policję na ulicach Londynu i Paryża z jej agresywnym i brutalnym zachowaniem, agentów, którzy z pomocą spolegliwych miejscowych pomocników narzucili swoje prawa, zakazując flag tybetańskich i zamieniając olimpijską sztafetę w maskaradę. Jeśli chińscy policjanci tak się zachowują na Zachodzie, można sobie wyobrazić, na co sobie pozwalają u siebie bez świadków wobec Tybetańczyków, wobec wywłaszczonych chłopów czy wykorzystywanych robotników. Wbrew wszystkim swym zobowiązaniom, władze chińskie przykręciły śrubę przed igrzyskami. Zablokowały internet, pozamykały przed dziennikarzami całe prowincje, deportowały tysiące mieszkańców w imię olimpijskiej wyższej racji. Dzięki igrzyskom ta chińska rzeczywistość znalazła się na pierwszych stronach gazet i czołówkach dzienników telewizyjnych. Skoro tak, kończy felietonista Libération, niech żyją igrzyska olimpijskie. Jakby na potwierdzenie tego wiwatu, na pierwszej stronie Le Figaro czytamy, że dwóch Francuzów na trzech opowiada się za bojkotem ceremonii otwarcia igrzysk w Pekinie. Dokładnie 67% uważa, że Francja nie powinna wysyłać oficjalnej delegacji na tę ceremonię, jeśli sytuacja w Tybecie będzie się pogarszać. Równocześnie 64% respondentów przeciwnych jest bojkotowi samych zawodów. Dodajmy jeszcze, że według tego samego sondażu przeprowadzonego przez Opinionway, 61% respondentów popiera manifestacje, do których doszło na trasie sztafety olimpijskiej w Paryżu, a 37% wyraża obawy przed ekonomicznymi represjami ze strony Chin po jej fiasku i sądzi, że Pekin będzie chciał tę zniewagę jakoś pomścić. Wróćmy jeszcze na łamy Libération, gdzie wywiadu udziela profesor Jean-Luc Domenac, wybitny francuski sinolog, autor świeżo wydanej książki pod tytułem Chiny mnie niepokoją, napisanej podczas 5-letniego pobytu w tym kraju. Najpierw relatywizuje. Podniesienie poziomu życia w Chinach, mówi, zrodziło w ostatnich kilkunastu latach niewątpliwe odprężenie socjalne i niewątpliwą, choć niewystarczającą poprawę sytuacji praw człowieka. Prawdą jednak jest, że od 4-5 miesięcy Chińczycy zabrali się za tę dziedzinę w najgorszy możliwy sposób. Pozamykali w więzieniach niewiele ludzi więcej niż zwykle, ale za to osobistości powszechnie znane, jak choćby pacyfistę Hu Jia, skazując go na 3,5 roku. Co doprawdy bezmyślne. Były też nieprawdopodobnie niezręczne operacje skierowane przeciw zachodnim dziennikarzom. To jest nie tylko skandaliczne, ale także dziwne. Mamy oto ludzi, którzy obracają tysiącami miliardów, ale którzy popadają w zupełną panikę przed czterema kategoriami osób. Przed dziennikarzami, buddystami, działaczami demokratycznymi i gwiazdorami z Kalifornii, takimi jak Spielberg czy Richard Gere. Dlaczego? zapewne pozostaje w chińskim aparacie, tak jak w ostatnich latach w Związku Radzieckim, jakiś kościec wewnętrznej partyjnej głupoty, który sprawia, że z braku pomysłów sięga się po przemoc. Chińczykom tak bardzo zależało na tych igrzyskach, tak bardzo chcieli pokazać, że są wreszcie potęgą. Przeszli nawet na kapitalizm w przekonaniu, że jak się kupi igrzyska olimpijskie, to nie będzie dyskusji. Wszystko to eksploduje im dzisiaj w rękach. Mówi się o prawach człowieka, ale ja osobiście przywiązuję największą wagę do praw socjalnych, ciągnie Domenak. Zachód wciąż nie rozumie, że chiński wzrost opiera się na bezwzględnej eksploatacji ludu pracującego, rozparcelowanego po przedsiębiorstwach niczym po obozach pracy. Kobiety i dzieci traktuje się tam w potworny sposób, to jest niewolnictwo. I w tej dziedzinie sytuacja się pogarsza.
Euranet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Manifestacje i protesty przeciwko Igrzyskom Olimpijskim w Pekinie, chińskiej brutalności i represjom w Tybecie, organizowane przy okazji sztafety znicza olimpijskiego, wywołują niezadowolenie nie tylko w Pekinie, w tamtejszych władzach komunistycznych, ale także wśród działaczy MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego przewodniczący Jacques Rog potępił manifestacje, oskarżając ich organizatorów o, jak to ujął, brukanie ideałów, których symbolem jest znicz olimpijski. Rog powiedział także:
We are going to make a global deep.
We wrześniu zastanowimy się nad trasą znicza olimpijskiego w przyszłości. W każdym razie żadnego rozwiązania nie wykluczamy. Chciałbym przypomnieć, że znicz niesiony jest z Grecji i takie rozwiązanie okazało się bardzo trafne. Tym razem mamy pewne trudności i dlatego we wrześniu, w październiku przemyślimy tę sprawę na przyszłość. Nie jest to decyzja, jaką należy podejmować w sytuacji, gdy przechodzimy kryzys. A co do szkody, jaką miałby ponieść znicz olimpijski, to powiem, że szkodę ponoszą przede wszystkim ci, którzy są sprawcami napaści i ataków na znicz, a nie sam znicz. Znicz nie ucierpiał.
Część polityków, jak premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown czy sekretarz generalny ONZ, szukają pretekstów, aby nie wziąć udziału w inauguracji igrzysk. Inni, jak eurodeputowani, otwarcie nawołują do bojkotu ceremonii igrzysk olimpijskich. W Strasburgu zdecydowaną większością głosów Parlament Europejski zadecydował, że szefowie państw i rządów Unii Europejskiej powinni zbojkotować uroczystość, jeśli do tego czasu władze chińskie nie nawiążą dialogu z Dalai Lamą. Komentatorzy podkreślają, że rzadko się zdarza, aby europarlamentarzyści wykazywali się taką jednomyślnością. 580 deputowanych do Parlamentu Europejskiego głosowało za bojkotem, a tylko 24 było przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Dodajmy gwoli sprawozdawczej uczciwości, że kolejnych 45 wstrzymało się od głosu. Nie da się pogodzić organizacji Igrzysk Olimpijskich w Chinach i chińskich represji wobec Tybetu. Według komentatorów francuskich przesłanie jest bardzo klarowne. 27 państw Unii Europejskiej powinno jasno i stanowczo określić wspólne stanowisko wobec Pekinu, represji i igrzysk. Niemniej nawet tak jednoznaczna postawa eurodeputowanych wobec bojkotu ceremonii otwarcia igrzysk jest uważana za kompromis, bo w ostatniej chwili udało się uniknąć czegoś znacznie gorszego, co wprawiłoby komunistyczne Chiny w prawdziwą furię. Parlament Europejski odrzucił zgłoszoną chwilę wcześniej przed głosowaniem poprawkę, która wzywała Unię Europejską do poparcia kandydatury Tajwanu, starającego się o przyjęcie do ONZ. Bardziej radykalna w swych poglądach jest była kandydatka socjalistyczna na prezydenta Francji, Ségolène Royal, która uważa, że bojkot ceremonii otwarcia nie jest wystarczającą formą nacisku na Pekin.
Je pense qu'il est inconcevable dans la situation actuelle de participer à la cérémonie d'ouverture. C'est inconcevable, mais ça n'est pas suffisant. Les perturbations qui
uważam, że nie do pomyślenia jest branie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. Ale to nie wystarczy. Sceny, jakie towarzyszyły sztafecie ze zniczem, są godne ubolewania. Igrzyska olimpijskie to ideały braterstwa, sprawiedliwości, kontaktów między ludźmi, demokracji, politycznej jawności. Dlatego jest absolutnie konieczne, by władze chińskie nawiązały dialog z Dalai Lamą, aby uszanowano naród tybetański i jego kulturę. Aby do tego doprowadzić, państwa demokratyczne powinny zagrozić Chinom bojkotem całych igrzysk. Myślę, że to odniosłoby skutek. Jeśli zdobylibyśmy się na taką odwagę, to Chiny zmieniłyby swoje postępowanie.
Warto dodać, że większość Francuzów opowiada się za bojkotem ceremonii otwarcia olimpiady, ale także większość jest przeciwna bojkotowi całej imprezy. Podobnego zdania jest zdecydowana większość francuskich sportowców, którzy chcą startować z okolicznościowymi znaczkami z napisem "Olepszy świat". To jednak jest zakazane przez kartę olimpijską jako demonstracja polityczna.
Le Monde ciągnie dalej serial olimpijski, relacjonując wczorajsze posiedzenie MKOL-u w Pekinie, gdzie Jacques Rogge przyznał, iż nie było to wymarzone, radosne święto i wykrztusił nawet pogląd, iż prawo do wypowiedzi jest niezbywalnym prawem człowieka, nie wymaga zatem wpisania explicite do karty olimpijskiej, gdyż znajduje się tam implicite. Wyjawił także, że komitet przechodzi kryzys, choć powiedział bywało gorzej, przypominając rzeź sportowców izraelskich w Monachium przez palestyńskich terrorystów w roku 72 oraz bojkot z lat 1980 i 84. Wezwał jednak Chiny do spełnienia zobowiązań moralnych w kwestii praw człowieka. Pekin zareagował natychmiast głosem rzecznika MSZ-u, który zapewnił, że kryzys to słowo przesadne, a Chiny nie dadzą się wciągnąć w żadną polemikę w tych sprawach. Obok jednak korespondenci pekińscy dziennika kreślą zbiorowy rysopis niebieskich panów strzegących znicza. Zauważono ich w Londynie, Paryżu i San Francisco, gdzie ich nadgorliwość wywołała zgrzytanie zębów. W Londynie Sebastian Coe nazwał ich bandytami. W Paryżu David Duje mówił o robotach. Francuscy policjanci informują, że przez cały czas panowie ci nie odezwali się do nich ani słowem. A prefektura podała, że nie mówili ani po francusku, ani po angielsku. A przynajmniej, dodajmy, nie przyznali się do tego. Francuska policja nie potrafi nawet ustalić, ilu ich dokładnie było. Żadnej listy, żadnej tożsamości. Wiadomo tylko, że wyszkoleni byli na glans. Oficjalnie miało ich być po dwóch z każdej strony znicza. W istocie bez uprzedzenia nie było ich nigdy mniej niż 10. I Le Monde wyjaśnia, są to ochroniarze ze specjalnych sił chińskiej zbrojnej policji ludowej, Wu Jing, formacji wyborowej powstałej w roku ubiegłym. 30 wyszkolono do pracy za granicą, stąd właśnie nasz bezgraniczny sceptycyzm co do ich nieznajomości języków obcych. 40 specjalnie do ochrony znicza. Wu Jing to siły paramilitarne podległe Ministerstwu Obrony i Bezpiece, stąd wywodzą się chińskie oddziały.
Piotr Kamiński przedstawił przegląd dzisiejszego Le Monde, a my przepraszamy Państwa za techniczne problemy, jakie mieliśmy przy wysłaniu naszej audycji, także dlatego najpierw poszła audycja dotycząca Europy, a potem dopiero właśnie przegląd Le Monde. Tu Paryż, Radio France International.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Jacques Perrin, aktor, reżyser, scenarzysta i producent, któremu kinematografia zawdzięcza m.in. Makrokosmos, Pana od muzyki, Mikrokosmos i Himalaje, Dzieciństwo wodza, kręci nowy, imponujący dokument o zwierzętach. Film zatytułowany Oceany powinien wejść na ekrany kin w końcu 2009 roku. Jego bohaterami będą przede wszystkim delfiny, ale nie tylko. Mottem przewodnim filmu jest kilka zdań wielkiego francuskiego przyrodnika Buffona, który napisał w XVIII wieku. Im bardziej rodzaj ludzki rośnie, rozwija się i udoskonala, tym bardziej dzikie zwierzęta spychane są w przestrzeń, która niebawem stanie się legendą. Zwierzęta coraz bardziej odczuwają na sobie ciężar imperium, równie strasznego co absolutnego. Są całkowicie bezbronne wobec ludzi, istot, które potrafią je znaleźć, wcale ich nie widząc, i zabić, nawet się do nich nie zbliżając. Jacques Perrin, mając w pamięci te słowa, chce nakręcić film, który nie będzie kolorową pocztówką. Film, w którym zwierzęta, najbardziej zagrożeni mieszkańcy naszej planety, będą mogły nam uświadomić, w jakich warunkach żyją i jaka jest ich obecna, coraz trudniejsza sytuacja. Ekipa zaangażowana do produkcji filmu, 5 osób w wieku około 30 lat, przemieszcza się na pokładzie statku Sibir, który w marcu bieżącego roku zarzucił kotwicę u wybrzeży Port Elizabeth w Afryce Południowej. Obserwując bezmiar błękitnego morza, załoga wyczekuje całymi godzinami, aż coś zacznie się dziać. Bo stada delfinów mogą pojawić się zupełnie nieoczekiwanie. Powierzchnia wody pokrywa się wtedy po horyzont białą pianą, a filmowcy zmobilizować muszą wszystkie swe siły. Po aktora człowieka wysyła się samochód, wyjaśnia asystent reżysera. I o godzinie 9:00 jest on już na miejscu, gotów do pracy. Aktor zwierzęcy zjawia się, kiedy chce. Jeśli nie chce, do niczego nie można go zmusić i niczego nie można nakręcić. Podczas długiego oczekiwania na delfiny ludzie Jacques'a Perrin bynajmniej nie próżnują. Zajmują się głównie swym sprzętem. Skuterami morskimi, kesonami hydrodynamicznymi, mini-helikopterami oraz najważniejszym elementem filmowego ekwipunku, srebrzystą torpedą o biblijnej nazwie Jonasz, która na swym ogonie ma przyczepioną kamerę, potrafiącą filmować pod wodą z najwyższą precyzją i przekazującą obrazy na pokład statku za pośrednictwem światłowodów. Jonasz, zaprojektowany przez jedną z francuskich instytucji do spraw uzbrojenia, zdolny jest przemieszczać się pod wodą z tą samą prędkością, z jaką poruszają się delfiny. Dzięki temu widzowie będą mieli wrażenie poruszania się wraz z nimi. Pozwoli im to zrozumieć, na czym polega ogromna witalność tych zwierząt, ich zwinność i szalona prędkość. Będą mogli ujrzeć je z bardzo bliska, zajrzeć im dosłownie w oczy i odpowiedzieć na to, co wydaje się być figlarnym spojrzeniem rzucanym spod fałdy, jaką mają na pyskach. Oceanami od 4 lat pracuje ponad 300 osób filmujących w różnych stronach świata, na Oceanie Arktycznym, wokół bretońskiej wyspy Wesson, czy przy atolu Rangiroa, sceny, których nigdy jeszcze w kinie nie widzieliśmy. Rekiny polujące na foki, wojny gwiazd zooplanktonu, podwodne szybowanie rai manty, wielorybice karmiące swe małe. W filmie występują m.in. takie wielkie gwiazdy oceanów jak biały rekin, błękitny wieloryb, gigantyczna kałamarnica, delikatny konik morski i jego przyjaciel morski żółw. Aby zrobić zdjęcia barwnym ślimakom morskim, ekipa Jacques'a Perrin zainstalowała na dnie oceanu mini szyny, po których sunie kamera filmowa. A na wyspie Europa, w południowej części kanału mozambikańskiego, postawiła dźwig. Z jego wysokości filmowane będą wędrówki małych żółwi, które po wykluciu się na lądzie bohatersko zmierzają ku morzu, bez przerwy atakowane z powietrza przez drapieżne ptaki. Jacques Perrin chce także wprowadzić do swojego filmu kilka fikcyjnych ujęć o randze symbolu, m.in. scenę spaceru po Muzeum Historii Naturalnej. Zobaczymy na niej dziadka pokazującego wnukowi galerię wymarłych gatunków. Czy znajdą się wśród nich delfiny, kałamarnice, żółwie, koniki morskie i wszyscy pozostali bohaterowie filmu? Miejmy nadzieję, że nie.
Feliton ekonomiczny Piotr Błoński.
Na konferencji prasowej w Rzymie dyrektor generalny FAO, Światowej Organizacji Wyżywienia, Jacques Diouf, wołał dziś na alarm z powodu ogólnoświatowej gwałtownej zwyżki cen żywności. Rachunek krajów ubogich za import żywności wzrósł w ubiegłym roku o 37%, a w bieżącym wzrośnie o dalszych 56%. Drożyzna była w ostatnich miesiącach przyczyną rozruchów głodowych w wielu krajach: Mauretanii, Kamerunie, Burkina Faso, Etiopii, Indonezji, Egipcie, Maroku, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Senegalu, Madagaskarze i Filipinach, a w ostatnich dniach wybuchły one na Haiti. W Pakistanie i Tajlandii do pilnowania pól i zapasów żywności skierowano wojsko. Według Jacques'a Diouf'a skok cen zbóż zagraża poważnie 37 krajom i może być katastrofalny dla wielu narodów oraz dla praw człowieka. Dlatego zaapelował on do szefów 191 państw ONZ o uczestnictwo w konferencji bezpieczeństwa żywnościowego, która odbędzie się w czerwcu w Rzymie i w czasie której ma on nadzieję na zebranie od bogatszych jej uczestników około 1,5 miliarda dolarów. Wzrost cen żywności, poczynając od zbóż, nie jest nowiną. Jako jej przyczyny wymienia się na pierwszym miejscu zwiększenie zapotrzebowania ludności w krajach Azji Południowo-Wschodniej wskutek jej wzbogacenia i zmiany struktury żywienia, czyli zwiększającego się udziału mięsa. Wiadomo, że na wyprodukowanie kilograma mięsa potrzeba 4 do 5 kilo zbóż paszowych. Na drugim miejscu wymienia się gwałtowny wzrost upraw roślin do produkcji biopaliw na niekorzyść roślin jadalnych. Do tego dochodzą pewne mechanizmy finansowe, które mogą przybierać charakter spekulacji. Fundusze inwestycyjne przejęły na przykład w USA magazynowanie zbóż. Sytuacja wcale nie jest jednak beznadziejna. Wiadomo na pewno, że zasiewy były prawie wszędzie na świecie obfitsze. W Unii Europejskiej zniesiono obowiązkowe ugory, uruchamiając tym samym około 5% dodatkowej powierzchni upraw. Trwa dyskusja na temat sensowności biopaliw. Według najnowszej wiedzy ekologicznie opłacalna dla tych celów jest jedynie uprawa trzciny cukrowej, a opłacalność ekonomiczna innych roślin wynika jedynie ze sztucznych zachęt finansowo-podatkowych. Słowem, nasza planeta dysponuje jeszcze pewnym zapasem możliwości, trzeba je tylko uruchomić, co oczywiście wymaga nakładów. Ale, jak zauważa Leonard Bagge, prezes ONZ-owskiego Międzynarodowego Funduszu na Rzecz Rozwoju Rolnego, udział pomocy międzynarodowej w finansowaniu rozwoju rolnego wynosił 20% w latach 80., a dziś wynosi zaledwie 3%. Tymczasem jednak wielu państwom grozi kryzys na tle gospodarki żywnościowej. Tu ogromną rolę może odegrać Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Świadom tego jest jego nowy dyrektor, Dominique Strauss-Kahn, jak wynika z jego dzisiejszych wypowiedzi dla RFI. Były i wcześniej przykłady rozruchów głodowych, na przykład 2 miesiące temu w Burkina Faso. Ale mogą się one rozprzestrzenić, co spowoduje w niektórych krajach Afryki i Azji poważne zaburzenia ich równowagi płatniczej i makroekonomicznej, a z czasem może doprowadzić do głębszego kryzysu, wykraczającego poza sam sektor wyżywienia. Dlatego MFW powinien interweniować. Funduszowi zarzucano częstokroć, że stosuje wszędzie jednakowy model, czy to w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej. Ta epoka przeminęła. Tak czy owak, misja MFW jest jasna. Ma on zapewnić stabilność finansową.
La mission du FMI est simple, c'est assurer la stabilité financière.
Dominique Strauss-Kahn, nowy dyrektor MFW, znany dotąd jako jeden z liderów francuskiej partii socjalistycznej i były minister finansów, silnie podkreśla, że fundusz musi pilnować rzetelności budżetowej rządów, którym pomaga, ale że będzie to czynić, unikając, cytuję, sztywnych recept ultraliberalnych.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI. Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Co nowego? Maj 68. Ostatni krzyk mody. Rocznic było już dużo, lecz takiej nawałnicy nigdy. Ponad 80 książek, periodyki i gazety przelewają się od majowej tematyki. W mediach nieustanne debaty, wspominki, archiwalne filmy. Skąd to nagłe rozgorączkowanie? Czyżby sprowokował je mimowoli Nicolas Sarkozy, gdy przed rokiem podczas kampanii wyborczej wzywał do likwidacji majowego dziedzictwa? Wolne żarty. Nie przypisuj mu nadprzyrodzonych mocy. Zresztą musiałby najpierw siebie samego zlikwidować. Jest bowiem, jak mówi filozof Luc Ferry, związany raczej z prawicą, stuprocentowym dzieckiem maja 68. Sam Sarkozy przyznał zresztą od razu za kulisami, że był to majstersztyk nieszczerości. Obecny na sali André Glucksmann śmiał się w kółak, po czym ze swym synem Rafaelem spłodził na cztery ręce esej pod tytułem Maj 68, wytłumaczony Nicolasowi Sarkozy. Całkiem skądinąd niepotrzebnie, gdyż jest to festiwal napuszonej salonowej paplaniny. Taniec figurowy na lodzie, paryska specjalność. O wiele zresztą za dużo pępkologii w owych majowych celebracjach. Francuzi skłonni są zapominać, że zadyma w Quartier Latin to tylko karnawałowa osobliwość czasoprzestrzeni. Jeden ze szczytowych punktów głębinowej fali, która szła przez całą niemal planetę i przez wiele lat. Coś się wówczas wszędzie przegryzało. Fala podmywała pewniki, tradycje, autorytety, rodzinę, obyczaje, państwo. Rok 68 był pod tym względem owszem emblematyczny, ale jedynie jako pierwsze uderzenie młotem we wrota konserwatywnej twierdzy. Zbiorowy akt łamania tabu i emancypacji jednostki. Pryszcza tego nastolatka, kobiety, robotnika, imigranta, geja, słowem nieistniejących dotąd mniejszości stanowiących de facto większość. Lecz wrota ustąpiły później, w latach 70. Zaś 68. rok, bardziej tragiczny niż karnawałowy, zakończył się wszędzie ryglowaniem. We Francji wzięły górę lękowe tropizmy rodem z Vichy, w Stanach wietnamski kac oraz zabójstwa Martina Luthera Kinga i Roberta Kennedy'ego przemieniły poryw zbiorowej nadziei w konwulsyjne formy rozpaczy i przemocy. W Czechosłowacji socjalizm z ludzką twarzą rozjechany został przez braterskie czołgi. W Meksyku 300 manifestantów padło pod kulami establishmentu. Rok nadziei plus parę dni zwieńcza samopodpalenie Jana Palacha. Nikt lepiej nie ukazał tragizmu owego przełomowego roku niż wyśmienity dokumentalista Patrick Rothman, którego dwugodzinny film, wyzbyty niemal komentarza, lecz nasycony duchem, muzyką i wyszperanymi w niedostępnych dotąd archiwach obrazami, oddaje lepiej niż nadęte eseje atmosferę wolności i rychłej utraty złudzeń. Rok 68 zwieńczyło generalne dokręcenie śruby golistowskie lub komunistyczne, wszystko jedno, gdyż gwint już i tak nie trzymał. W Czechach łatwiej było normalizować z pomocą sowieckiego czołgu niż we Francji, gdzie w latach 70. poczęły wykruszać się samoistnie wszelkie normy. Fala głębinowa emancypacji i autonomii zmiotła aksjomaty tradycji. Jeśli maj 68 może czymś się poszczycić, to najprzód tym, powiada Luc Ferry, iż obowiązujący od wiek wieków model małżeństwa z rozsądku zastąpił związkiem z miłości. Innymi słowy, tradycyjną rodzinę mieszczańską rodziną nowoczesną, opartą na więzi uczuciowej. Pod względem obyczajowym, mówi Ferry, dziedzictwo tej rewolucji jest zdecydowanie pozytywne. Szczerość i autentyczność poczęły wypierać kłamstwo. Można mieć co najwyżej wątpliwości co do reperkusji, jakie majowe podważenie wszelkich autorytetów miało w dziedzinie edukacji, gdyż z piedestału spadł mistrz i profesor i przekazywanie wiedzy stało się odtąd misją karkołomną. Ale skoro raz się zabiło symbolicznie ojca, nie da się go sztucznie wskrzesić. Trzeba wymyślić nowe formy autorytetu, powtarza dziś w kółko Daniel Cohn-Bendit, który nie opierałby się na przemocy, arogancji czy boskim namaszczeniu, lecz współgrałby z wywalczoną w latach 70. autonomią jednostki, także dziecka. Forget 68, radzi były lider majowej rewolty, który świetnie się zestarzał i który w szczerym, umysłowo giętkim eseju, pod tymże właśnie tytułem, Zapomnij o 68, pisze dzisiaj, że to co było, było, dawno się skończyło, a teraz wszystko jest przed nami, pora wymyślić nowe formy polityki.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Francuz Michel Fournier chce spaść na ziemię z wysokości 40 km. Będzie miał do pomocy jedynie spadochron. Chcę wypróbować, jak to jest w przypadku, gdy dookoła panują olbrzymie mrozy, gdy temperatura powietrza rośnie do trudnych do wytrzymania wysokości, gdy człowiek przekracza szybkość dźwięku i gdy do pokonania jest jeszcze kilka innych rekordów. Wszystko to brzmi jak żywcem wyjęte z jakiejś długiej powieści science fiction. Powieść ta jednak nie będzie taka długa, bo potrwa zaledwie kilka minut. Projekt pierwszych prób skakania z dużej wysokości powstał już w roku 1987. Wtedy francuskie Ministerstwo Obrony chciało sfinansować skok z europejskiego promu kosmicznego Hermes z wysokości 38 km. Jednym z trzech osób wybranych do dokonania tego skoku był właśnie Michel Fournier. Dwa lata później ministerstwo z projektu się wycofało, ale Michel Fournier, były wojskowy, nie dał za wygraną. Po 10 latach, przy wybitnej pomocy funduszów prywatnych i różnych sponsorów, Fournier odtworzył konstruowany sprzęt i zaczął próby od nowa. Ale niestety, a to warunki meteorologiczne były niesprzyjające, a to pękł balon mający Fourniera wynieść na dużą wysokość. Gdy okazało się, że sponsorzy poszukali nowego balonu, kolejną próbę zaplanowano na przełom maja i czerwca tego roku. Wyniesienie Fourniera balonem w stratosferę odbędzie się w Kanadzie, na wyżynach w stanie Saskatchewan w Kanadzie. Fournier wyskoczy z tego balonu w miejscu, w którym nasza atmosfera styka się ze stratosferą, czyli praktycznie już z kosmosu. Do realizacji tego projektu Fournier potrzebował nieco ponad 3 milionów dolarów. Na wysokość 4,5 wysokości Mount Everestu wyniesie go balon napełniany helem. Według wstępnych obliczeń po wyskoczeniu z balonu Fournier będzie leciał z zamkniętym spadochronem tak, aby osiągnąć prędkość 1600 km na godzinę. Potem prędkość ta miałaby zmniejszyć się z uwagi na wejście Fourniera w gęstsze obszary atmosfery. Dopiero wtedy miałby otworzyć się spadochron i pomóc mu w łagodnym wylądowaniu na Ziemi. Z początku główną trudnością dla Fourniera będą szalenie niskie temperatury do minus 70 stopni Celsjusza. W kilkadziesiąt jednak sekund ociepli się wokół niego do zera stopni. Przy wejściu do cieplejszych warstw atmosfery jego skafander ogrzeje się aż do plus 240 stopni Celsjusza. Największe jednak kłopoty dla ludzkiego organizmu stanowić będą wielkie prędkości pokonywane przez ciało Fourniera. W pewnych momentach będzie mu grozić nawet rozedma płuc, czy też wyparowanie płynów ustrojowych. Podstawową sprawą przy wykonaniu tego wielkiego skoku jest właściwe ubranie, jakie ma przyodziać Francuz. Będzie on w termoodpornym skafandrze, całkowicie i hermetycznie zamkniętym. Skafander ten musi być wykonany z materiału doskonale odpornego i na wysokie temperatury, i na temperatury bardzo niskie. Fournierowi potrzebny też będzie tlen, którego nie ma tam na wysokościach wystarczający dla człowieka ilości. Wystarczy mały błąd i jego próba pobicia rekordu nie powiedzie się. O niebezpieczeństwie przedsięwzięcia może świadczyć przykry wypadek, jaki miał miejsce w roku 1965, kiedy to Amerykanin Nick Pientide wyskoczył i oderwała się mu maska tlenowa. Jego mózg uległ poważnemu uszkodzeniu i Pientide zmarł po przebyciu 4-miesięcznej utraty świadomości. Z kolei w roku 1966 amerykański śmiałek Bill Weaver chciał też dokonać jakiegoś wyczynu. Wyskoczył on z myśliwca SR-71 przy prędkości 3,5 tysiąca km/h. Po upadku na ziemię nic mu się nie stało. Jeśli Francuzowi uda się zaplanowany wyczyn, to będzie to absolutny rekord dotyczący długości lotu, jego prędkości oraz wysokości, z jakiej skok ten nastąpi.
RFI, la radio du monde.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. Dziś w
wydarzenia polityczne, nie tylko polityczne, bo o sporcie również będziemy mówić. Komentują panowie Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn, ale rozpoczynamy od wielkiej polityki. Rosja podejmie militarne i inne kroki na swych granicach, jeśli Ukraina i Gruzja zostaną przyjęte do NATO, zagroził szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych generał Jurij Bałujewski. Wcześniej był zgrzyt w relacjach Moskwa-Warszawa dotyczący wywiadu polskiego prezydenta. Sprawa została sprostowana, ale też w tle była Ukraina, Gruzja i rozszerzenie NATO. W związku z tym, jak panowie oceniają, czy ewentualne rozszerzenie NATO o Gruzję i Ukrainę może być zarzewiem kolejnego konfliktu, popsucia relacji pomiędzy Warszawą i Moskwą? Janusz Rolicki.
Psucia oczywiście tak, to zależy, jakie Rosja będzie miała plany strategiczne, jak to się będzie mieściło w całej strategii i jak będzie rozgrywała całą sprawę, bo to wiadomo, że Rosjanie w stosunku do takich krajów jak nasz trochę zachowują się w stosunku do piłki, to znaczy uderzają z myślą, że to uderzenie sprawi jakieś tam kolejne ruchy i jak to wszystko im tam wypadnie per saldo. Ja uważam, że oczywiście takie wypowiedzi jak tego pana generała są po prostu głupie, bo dożyliśmy takich czasów, że generałowie mogą sobie po prostu pobrzękiwać tą szabelką, ale nic z tego nie wyniknie. Tym bardziej, że my jesteśmy członkiem NATO. I co to znaczy, że na granicach to co będzie Rosja, będą Rosjanie robić? Zaatakują nas, wywołają wojnę światową z powodu tego, że Ukraina i Gruzja zostanie przyjęta do NATO.
No to może wyjaśnię. Rosja podejmie kroki mające na celu zabezpieczenie interesów wzdłuż swoich granic.
No więc to nie jest, wiem, czy tak enigmatyczne. To jest tak enigmatyczne, tak niekonkretne i po prostu przez to wręcz głupie. Zresztą podobnie zachowywali się Rosjanie w związku ze starczą, starali się nas przestraszyć. Nas nie przestraszyli, popsuli atmosferę i to jest przykład złej polityki. Uważam, że powinni odstąpić od tej zasady, że generałowie sobie mogą pleść, co im myśli na najwyższym.
Ale może właśnie generałowie nie plotą tego, co im przyjdzie do głowy, tylko właśnie jest to taka metoda straszenia przez wypowiedzi generałów, potem można powiedzieć, co tylko powiedział generał Piotr
Górszczyn.
No tak,
bo jeszcze jest tam jedna osoba, która służy do takich wypowiedzi, ambasador Rosji przy NATO, który też mówi różne straszne rzeczy, a potem się mówi, że to tylko tak on sam z siebie powiedział. Bardzo głośne protesty z Rosji były w czasie przyjmowania trzech krajów bałtyckich, czyli republik takich poradzieckich, postsowieckich do struktur zachodnich. No i skończyło się na tych pokrzykiwaniach. Owszem, Estonia miała konflikt, zresztą taki konflikt na miarę XXI wieku, bo konflikty internetowe, można tak to nazwać, z Rosją.
Atak hakerów.
Tak, atak hakerów, ale przyczyną nie była wcale przynależność Estonii do tych struktur, tylko po prostu sprawy wewnętrzne estońskie, konkretnie usunięcie jednego z pomników. Więc to wszystko zależy od determinacji krajów zachodnich, nawet nie tyle Polski. Oczywiście Rosja, jeśli będzie chciała zepsuć stosunki z Warszawą, to zrobi. Siła i inicjatywa leży bardziej po jej stronie niż po stronie polskiej. Po stronie polskiej poza czasami nieostrożnymi, ale nie celowo agresywnymi wypowiedziami nie było jakichś wrogich ruchów w stosunku do Rosji. Takie wypowiedzi intencjonalnie agresywne były jednak po tamtej stronie.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to wizyta polskiego premiera Donalda Tuska w Izraelu. Wizyta, podczas której polski premier rozpoczął, zainaugurował Rok Polski, bardzo ważne wydarzenie kulturalne, no ale nie tylko o kulturze rozmawiano. Z jednej strony mamy świetne relacje, wydaje się bardzo dobre przynajmniej, relacje państwowe pomiędzy Izraelem a Polską. Czym innym są relacje ze środowiskami żydowskimi, bo Polska często nie ma najlepszej opinii. Piotr Górszczyn.
Rzeczywiście jest taka zaskakująca różnica między naszymi relacjami państwa polskiego i różnych organizacji pozarządowych z państwem Izrael i odpowiednikami takimi w Izraelu, a organizacjami żydowskimi, ale głównie chyba ze Stanów Zjednoczonych. To jest problem, bo wielka diaspora żydowska we Francji, nie słyszałem, że była jakoś szczególnie źle nastawiona do Polski i była źródłem jakichś sytuacji konfliktowych. No to można historycznie tłumaczyć. Ileś tych hipotez, dlaczego tak się dzieje, jest wiele. Nieważne. W każdym razie państwo polskie musi tutaj sobie jakoś z tym poradzić. Jeśli chodzi o stosunki z Izraelem, one rzeczywiście są wzorowe. Ja jako obywatel z przyjemnością i z niejaką dumą patrzę na to, jak kolejne ekipy pielęgnują te stosunki i tutaj to chyba żadnej z ekip nie można zarzucić, że coś zaniedbała, a już na pewno nikomu nie można zarzucić, że coś zepsuła.
Janusz Rolicki.
Ja uważam, że Żydzi amerykańscy po prostu mają kompleks winy w stosunku do Izraela, do do społeczności żydowskiej. Do tego w gruncie rzeczy, że nie zrobili tyle, ile mogli zrobić w czasie wojny. I to,
ale co z tym ma wspólnego Polska?
To ma z tym wspólnego Polska, że Polska jest zastępczym obiektem po prostu, jako wskazywana jest jako ten kraj, który bardzo wiele zrobił złego. I oczywiście problem polskiego antysemityzmu to jest to problem, z którym musimy sobie poradzić i mam nadzieję, że sobie poradzimy. W każdym razie jest to rzecz o ogromnym znaczeniu strategicznym i znaczeniu moralnym dla społeczeństwa polskiego. I w tym kontekście ja z przyjemnością patrzę, że premier wykazuje się bardzo dużym rozumem i bardzo mądrze postępuje w stosunkach z państwem Izrael i rzeczywiście buduje te nasze stosunki międzypaństwowe w sposób bardzo mądry. Pomaga mu w tym Bartoszewski oczywiście.
Janusz Rolicki, Piotr Górsztyn. No teraz temat nie tyle polityczny, ale nawet nie sportowy, chociaż tyczy piłki nożnej, ale trochę ma oczywiście wspólnego ze sportem. Niestety, chodzi o korupcję w polskim futbolu. Oczywiście kibice przede wszystkim myślą o Euro, o najbliższych mistrzostwach Europy w piłce nożnej, o Euro 2012, które mają odbyć się w Polsce i na Ukrainie, no ale po drodze mamy fatalne informacje. Co chwila właściwie w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o tym, że jakiś klub był zamieszany w aferę korupcyjną, że jakiś sędzia, że kolejny działacz albo jakaś legenda polskiej piłki nożnej, znakomity reprezentant. No niedobrze się dzieje. Który z panów chodzi na mecze piłki nożnej?
Ja chodziłem na mecze, ale lata temu. Teraz nie chodzę, dlatego że to jest to zajęcie niebezpieczne.
Nie, poprawiło się. Ja bardzo dawno byłem, ale z tego, co mówią moi koledzy, twierdzą, że jeśli chodzi o pierwszą i drugą ligę, się bardzo poprawiło. Jeśli chodzi o ligi niższe, trzecią i tę okręgową, tam jest fatalnie. Tam rzeczywiście policja i ochroniarze klubowi niestety nie stają na wysokości zadania.
No, ale przejdźmy od bezpieczeństwa do drukowania, jak to się mówi.
Sprawa wiąże się z tym, że po prostu tam, gdzie są duże pieniądze, tam jest korupcja i to nie jest tylko cecha polska, bo przecież tak wielkie drużyny, tak znane jak Milan,
Włoska Liga, tak, to był przykład.
To są drużyny, jedne z najlepszych na świecie i z ogromnym dorobku i tradycjach, a Włosi są zakochani. To przecież też były degradowane.
No, ale wie pan, ja rozumiem to, że jest tym, problem, że jest korupcja.
Że oni sobie lepiej z tym radzą.
No więc właśnie, a dlaczego my
problem
nie?
U nas polega na tym, że jest to korupcja stosunkowo mała, a małe pieniądze jakoś łatwiej przechodzą między palcami. To znaczy w Polsce mecze kupuje się za śmieszne kwoty w porównaniu z tym, co się dzieje w innych krajach. I stąd ta korupcja była powszechna, a równocześnie to środowisko było zupełnie wobec tego bezradne, a częściowo akceptowało ten stan. I dzisiaj mamy taką sytuację, że w tej chwili na 30 kilka drużyn pierwszej i drugiej ligi, znaczy w tej chwili poza korupcją, poza podejrzeniami jest już tylko 7 drużyn. Czyli w gruncie rzeczy, gdyby tak serio do tej korupcji podejść, to trzeba by zamknąć polską ligę i właściwie można powiedzieć, że zorganizować na nowo futbol w Polsce, bo z 7 drużynami się już ligi pierwszej i drugiej oczywiście nie rozegra. No jest to trochę kwadratura koła i rzeczywiście to środowisko piłkarskie nie ma dość siły, żeby ten problem rozwiązać.
I chyba nie ma wojny, to należy dodać.
Politycy nie mają dostępu do piłkarzy, dlatego że ich nie dopuszcza do tego Federacja Piłkarska.
Ja już słyszałem taki złośliwy dowcip, który kibice między sobą opowiadają po meczu, jak nasi się spisali, a na to jest odpowiedź, no aktualnie z 11 czterech na wolności, Piotr Górszczyk.
No właśnie, to jest taka... Znaczy smutny ten dowcip. Słynny film piłkarski Poker, nie pamiętam kiedy był nakręcony, ale chyba ze 20 lat temu i od tamtej pory można takich filmów nakręcić.
I ciągle walczymy z tym samym problemem.
Nic się przez te wiele lat nie działo tak naprawdę. Ta bezkarność wywoła ogromną pychę i zadufanie polskiego środowiska piłkarskiego, tego takiego bardziej dotyczącego trenerów, działaczy sportowych. No samo słowo działacz sportowy zaczyna być czasem takim synonimem czegoś niedobrego. Zatrzymany niedawno i zwolniony za korupcję, i tu są już dowody prawie, że niezbite, trener Wdowczyk powiedział dziennikarzom, owszem, brałem, ale co mi zrobicie? No ten człowiek się nawet nie wstydził tego za bardzo. To pokazuje skalę problemu, bo tak jak powiedział pan Janusz Rolicki, że we Włoszech też była korupcja, ale ja bym to odwrócił. We Włoszech były najpierw wyniki piłkarskie, a dopiero potem korupcja. U nas jest najpierw korupcja, potem długo nic, a potem jakieś bardzo słabiutkie wyniki sportowe.
Rozumiem, że kończymy pesymistycznym akcentem, bo jakoś nie padło żadne takie oświadczenie.
przeświadczenie, że poradzimy sobie z tym łatwo.
Nie, no jesteśmy Janusz normalnym, Ulicki. Jesteśmy w jakimś sensie normalnym krajem, w którym i kradną, i łapówki biorą, a równocześnie może i mimo wszystko to ten kraj się posuwa do przodu.
Ja jestem optymistą, ja widzę pewien cień optymizmu, dlatego że akurat w sprawie podania się do dymisji władz Polskiego Związku Piłki Nożnej wypowiada się zgodnie i obecnie ekipa rządowa i opozycja, bo akurat przedstawicielka partii opozycyjnej i szefową Sejmowej Komisji Sportu. I ten głos brzmi tak samo. Może ta zgoda do czegoś doprowadzi.
No zobaczymy. Janusz Olicki, Piotr Gurszczyn i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu, jak Państwo słyszeli, nie tylko politycznych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Była to audycja Mija Tydzień, nadawana na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. A teraz jeszcze na zakończenie naszego spotkania skrót najważniejszych wiadomości dnia. Święty Ogień Olimpijski przybył do Buenos Aires. Moskwa grozi wojskową ripostą w przypadku przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. Francuscy komandosi uwolnili z rąk piratów zakładników z żaglowca Le Ponant. Według ostatnich doniesień podczas akcji uwalniania zakładników zginęły trzy osoby, trzech porywaczy. Sześciu z nich wiezionych jest właśnie do Francji. I Bośnia i Serbia robią wszystko, aby dostać się do Unii Europejskiej. Pod koniec kwietnia do Krakowa przybędzie brytyjski następca tronu, książę Karol. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej ekipy Radio France Internationale żegna się z Państwem Piotr Rostochowicz. Do usłyszenia. Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.